Witam Państwa. Dzisiaj jest 16 lutego i krótkie sprawozdanie z działania fundacji. Cóż, no może powiem tak, ponieważ ciekawostka. Fundacja została złożona do rejestracji 5 lutego. Tak. A 12 lutego prezydent Nawrocki podpisał ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. I okazało się, że ja nie wiem, czy wcześniej przypadkiem już też tam coś było, wiadomo, były jakieś tam, jakaś starsza wersja chyba tej ustawy, albo jakaś powiedzmy inna, która określała takie detale na temat właśnie pracy psychologa i dobra, podsumowując, co ja zrobiłem? Zadałem inteligencji pytanie, czy mój statut, który złożyłem 5 lutego do sądu rejestrowego, jest w absolutnej zgodzie z tą ustawą z 12 lutego. I okazało się, że są dwa błędy. I aby wszystko było zgodne, po prostu muszę odrobinę przerobić dwa punkty w dwóch paragrafach. I jakbyście Państwo byli zainteresowani detalami, to jest w otwartej korespondencji i jest pod datą 15, wysłane o 13:20. List do 11 Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa Śródmieścia. I dostałem piękną odpowiedź dzisiaj na maila. Powiedziano mi, że no niestety może pan sobie złożyć nowy wniosek. No, oni tak działają. Czyli są dwie możliwości. Bo to jest naprawdę drobiazg. To jest naprawdę drobiazg, który w statucie powinien po prostu przejść. Bo tam jest, do końca chodzi o taką treść, że fundacja cele, znaczy to jak sposób działa fundacja, no to jest napisane tak, jest próba zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony oraz komfortu psychicznego ofiarom przemocy psychicznej poprzez działania z zakresu wsparcia psychologicznego. I to o to chodzi, że fundacja zapewnia ochronę i komfort poprzez działania z zakresu wsparcia psychologicznego. Teraz pytanie jest, czy fundacja ma uprawnienia do zapewniania wsparcia psychologicznego? To znaczy, czy w zarządzie fundacji jest choć jeden psycholog z uprawnieniami do tego? No i na chwilę obecną nie ma takiej osoby. Poza tym, no i teraz AI powiedział mi sobie, zmień to, po prostu wykreś psychologicznego, że fundacja ma udzielać informacji i dobra, i ja ponieważ chciałem to zrobić jak najszybciej, więc nie zmieniałem treści tego punktu, tylko wymyśliłem, co by tu wykreślić, żeby to pasowało. No i wystarczy wykreślić psychologicznego, chodzi po prostu, że fundacja realizuje swoje działania poprzez próby zapewnienia wsparcia po prostu poszkodowanym oraz udzielania informacji i ewentualnie skontaktowania z psychologiem legalnym, mającym uprawnienia do udzielania pomocy i będący członkiem tamtej izby psychologów, oni tam mają swoich jakichś tam opiekunów, ci psychologowie i taki sposób rozliczania w ogóle ich pracy. No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo właśnie odkąd zacząłem w tym dłubać, ponoć prace nad tą ustawą trwały od 2 lat, ale akurat dziwnym zbiegiem okoliczności akurat 12 lutego pan prezydent podpisał tą ustawę, która w sumie została sformułowana chyba pod koniec stycznia. No jakoś tak to działa, wszystko nic nie stoi, cały czas to się dzieje. Akurat zwróciłem na to uwagę, no bo w tym samym okresie mniej więcej to coś tam poruszą, mniej więcej podobny temat. Czyli żeby wszystko było dobrze w tym statucie, nie mogę pisać, że fundacja zapewnia wsparcie psychologiczne, tylko po prostu wsparcie. Żeby się nikt nie przyczepił. Ale może się nie przyczepi. No. Tylko potem po prostu w razie czego, jakby mnie przyłapali na tym, że udzielam wsparcia psychologicznego, nie? To wtedy by mnie, może ktoś powiedzmy, mógł jakby napisać skargę na przykład na taką fundację, no, i wytknąć, że to jest niezgodne, ale to jest niuans. Niuans. I drugi punkt, także fundacja tak realizuje, że realizacja, że coś tam funkcjonujemy, realizację programu ukierunkowanego na wczesną interwencję kryzysową, wsparcie i konsultacje korespondencyjne oraz organizowanie spotkań z psychologiem dla ofiar przemocy psychicznej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu psychicznego oraz wsparcia przed ewentualnym podjęciem oficjalnych procedur prawnych. No. I to już jest w ogóle detal. Ale mi AI powiedziało też, że słuchaj, uważaj, bo napisałeś w nawiasie, że fundacja realizuje program ukierunkowany na wsparcie korespondencyjne oraz organizowanie spotkań z psychologiem. I tu też doprecyzujmy, wiesz, jakim psychologiem i czy wy macie w zarządzie psychologa, nie? I czy aby ten psycholog miał wszystkie uprawnienia, no, i żeby wszystko było na absolutny zicher, AI mi zaleciło, po wspólnym namyśle zaleciło mi wykreślenie tego, co jest w nawiasie, czyli korespondencyjne oraz organizowanie spotkań z psychologiem, po prostu czekajcie, wykreślić. Chyba tu błąd zobaczyłem. Realizację programu ukierunkowanego na wczesną interwencję kryzysową, wsparcie i konsultacje dla ofiar przemocy psychicznej. Tu muszę sobie jeden nawias poprawić. Dobrze to zauważyłem w tym momencie. Sekunda. Dobra, poprawiony nawias. Dobra, to jest znowu z daty. Ok, druga rzecz, o której chciałem się pochwalić, to jest tak, że jest kilka nowych artykułów. Na samym dole ostatnio. No dobra, nie chcę się omawiać tego wszystkiego. Zapraszam do przeczytania. Naprawdę są ciekawe. Są krótkie, takie konkretne artykuły zrobione wczoraj przez AI-em na podstawie moich pytań, moich sprawnie przemyślanych pytań. AI to bardzo dobrze robi, ja to tylko potem edytuję, bardzo dobrze odpowiadam te pytania i to taka w ogóle forma się pojawiła, że tam zadałem jakieś takie pytania. No, pierwszy artykuł był taki, że on coś mówi, co, na czym polega problem i od razu sugeruje, jak sobie z tym radzić. No i ja to zapomniałem o tej formie, potem zadałem mu inne pytanie, prośbę, inny temat artykułu, a on utrzymał tą konwencję, czyli na początku omawia temat, a potem od razu znajduje odpowiedzi, znajduje rady, jak sobie radzić, ma osoba poszkodowana w konkretnym przypadku. No i to jest genialne. No i ja na początku chciałem zwrócić uwagę, że nie musisz mi akurat w drugim pytaniu, nie musisz mi teraz mówić, jak sobie z tym radzić, ale stwierdziłem, że w sumie to jest super konwencja, no nie? Że poruszany jest jakiś problem, krótko jest opisywany ten problem, i od razu, jak sobie z tym radzić? Na przykład poruszyłem kilka, no bo piszę w ogóle o manipulacji, o w zasadzie, wiecie, znęcanie się poprzez manipulację i taki temat mi się na marginesie w ogóle pojawił i nawet zastanawiałem się, czy go umieścić. Ale pomyślałem, że go umieszczę. Artykuł 20. Policyjne metody psychologicznego wpływu podczas przesłuchania na przykład podejrzanego albo ewentualnego sprawcy. No i chodzi o to, że właśnie są, jest pewien rodzaj, powiedzmy, takiej manipulacji, psycholodzy policyjni wymyślili, że policjanci właśnie w ten sposób powinni się zachowywać, żeby skutecznie uzyskać informacje od osoby, która powiedzmy nie jest pewna, czy chce o wszystkim powiedzieć. Także to są pewnego rodzaju mechanizmy. I mi to ładnie od razu AI wymienił, co to na przykład mogą być za techniki. Ale ponieważ trzymaliśmy tą konwencję, że on od razu znajduje rozwiązanie tej sytuacji, więc mi zrobił rozdział, Jak rozpoznać i chronić się przed manipulacją w trakcie przesłuchania? No nie, ja stwierdziłem, a dobra, wrzucę to jako ciekawostkę. No to nie jest konkretnie zakres działania fundacji, ale ponieważ mówimy o przemocy psychicznej, więc poruszam ten temat i radzeniu sobie z przemocą psychiczną, więc użyłem tego przykładu, żeby pokazać, o co to chodzi, że to jest tylko przykład na to, że są pewne manipulacje, które istnieją, ale ofiara, osoba poddawana tym manipulacjom nie jest świadoma do końca tego, że jest pod wpływem tych jakichś magicznych trików, w cudzysłowie magicznych, prawda? I nie wie, jak sobie z tym radzi. I po prostu przykład przesłuchania. Wszyscy się boją policji, ale również wszyscy się boją oprawców psychologicznych, prawda? I nikt w domu nie chce mieć takiego kata, który używa na tobie jakichś trików, powiedzmy, no nie? No więc, proszę Państwa, fundacja, ja jako fundator, ja pracuję nad tym doborem tych artykułów i stwierdziłem, że to będzie dobry przykład, żeby pokazać w bardzo wyraźny, w przejaskrawiony sposób problem. Wiadomo, no, rozumiecie Państwo? Wiadomo, że przykład przesłuchania przez policję jest bardzo ekstremalnym przykładem. Bardzo specyficznej sytuacji nacisku mentalnego w celu osiągnięcia jakiegoś tam celu. Wiadomo, ci państwo pracują, są profesjonalistami, są przeszkoleni, żeby skutecznie spełniać, funkcjonować w zakresie swoich obowiązków. Prawda? Ale jeśli ktoś w zaciszu domowego ogniska musi się patyczkować z technikami manipulacji tego kalibru, a czasami zdarzają się takie przypadki, no więc po prostu używam tego przykładu jako przykład. Dobrze, zostawmy już ten temat. Poruszyłem jeszcze taki, jak już mówimy o takich tematach troszkę oddzielonych od... Nie, nawet wytłumaczę się, bo jeszcze poruszyłem, zrobiłem artykuł 21, który się nazywa psychodynamika. Co to jest psychodynamika? O, tego nie wie nikt. Ale zapytajmy się, co to jest psychodynamika? Jak on to definiuje? Co to jest... psychodynamika. GPT odpowiada bardzo szybko. Psychodynamika to taki sposób patrzenia na to, jak działa ludzka psychika, zwłaszcza na te rzeczy, które nie widać od razu, bo są ukryte w podświadomości. Psychodynamika bada wewnętrzne procesy, konflikty wewnętrzne, przeszłość ma znaczenie, terapia psychodynamiczna pomaga uświadomić sobie te mechanizmy, żeby lepiej rozumieć. Dobrze, fajnie. No i teraz temat, jaki się pojawił, i to jest psychodynamika relacji pacjenta z terapeutą płci przeciwnej. I teraz tak, co ma to wspólnego ze znęcaniem? Przepraszam, no powiem wprost. Z doświadczenia. Sam uczęszczam na terapię psychologiczną. Bardzo mi to pomaga. I powiem szczerze, że miałem panią kobietę. Kobieta była moim psychologiem przez długi okres czasu. Ale jakby ta przychodnia... Po 2 latach zadecydowali tam państwo, żeby mi zmienić psychologa. No ja oczywiście rozumiem tą decyzję. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że pacjent ma tendencję, szczególnie jak psycholog jest płci przeciwnej. I ja nie wiem, jak to jest w przypadku, kiedy do kobieta chodzi, dziewczyna chodzi do mężczyzny psychologa. ale mi się wydaje, że to jest troszkę podobnie do takiej sytuacji, jak mężczyzna ma terapeutę kobietę. I teraz no ten artykuł właśnie ładnie opisuje to akurat GPT mi napisał ten artykuł, w przeciwieństwie do tych innych, bo i wszystkie inne napisał Gemini od Google. Bardzo ładnie jest ten artykuł napisany, bardzo ciekawy temat. Widać, znaczy ładnie opowiada, jakby jakie mechanizmy mogą zadziałać, że pacjent oczywiście powinien utrzymywać, i przede wszystkim terapeuta powinien utrzymywać profesjonalną relację. Także nie ma żadnej mowy o przyjaźni i o prywatnej gadce szmatce, ponieważ psycholog to jest osoba, która słucha, a nie opowiada o swoim prywatnym życiu pacjentowi. Bo to nie jest spotkanie, wiecie, w knajpce z koleżanką, a tam z kolegą, tylko to jest konwencja bardzo poważnego spotkania. No? Ale z drugiej strony takiego spotkania, na którym można poruszyć bardzo głębokie tematy. I ten artykuł właśnie opisuje, co się może stać, bo tam jest takie pytanie się pojawia na przykład takie wprost, po prostu, czy między terapeutą a pacjentem może zaistnieć miłość? Czy po prostu, czy pacjent może zakochać się w terapeucie? Albo odwrotnie. No ale odwrotnie to jest oczywiście niemożliwe, ponieważ jeśli to jest prawdziwy, dyplomowany terapeuta, to wie. I ma nad sobą jakieś organy nadzorcze. I wie, jak się zachować, ale pacjent jest zazwyczaj laik. No i właśnie ten artykuł opisuje, i mogą zaistnieć jakieś mechanizmy, typu załóżmy jakieś przeniesienie w jakiejś przeszłości, wspomnień na chwilę obecną. I to jest ciekawie opisane, że pacjent może poczuć silne przywiązanie do terapeuty, bo może zajść takie zjawisko przeniesienia, tam jakichś mechanizmów. Dobra. Przeczytaj sobie ten artykuł, jest naprawdę dobry. I teraz, no, nie chcę, żeby żart wyszedł z tego artykułu, ale fundacja się tyczy znęcania. I teraz, widzą Państwo, ja powiem naprawdę z własnego doświadczenia. Ja uważam, że terapia terapią i zasady terapii są w ogóle ważne i ktoś je ustanowił, ale jak już kopiemy bardzo głęboko w tym temacie, a pokopmy, no bo artykuł jest bardzo ciekawy, to powiem w ten sposób, że ja uważam, że przyjaźń prywatna pomiędzy pacjentem a terapeutą powinna być jak najbardziej możliwa. Ale kiedy jest sesja terapeutyczna, to trzymamy konwencji sesji terapeutycznej, a kiedy pacjent zaprosi terapeutkę swoją do kina albo na piwo, to wchodzimy w inną konwencję. Prawda? I w tym spotkaniu możemy już być jakby inni. Jeśli taka sytuacja by teoretycznie miała zaistnieć. Prawda? Wszystko jest możliwe, ale przychodzi czas na sesję, to wchodzimy do konwencji sesji. No to już powiem najbardziej radykalny przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest taki moment, kiedy o godzinie 14 pacjent ma sesję z terapeutą, a o godzinie 20 są umówieni do kina. Na przykład, prawda? Da się? Oczywiście, że się da. I teraz chodzi o to, że te zasady tych takich sztywnych relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą są ustalone z przyczyn organizacyjnych, organizacji, w której zazwyczaj pracuje psychoterapeuta. Chodzi o to, że załóżmy ktoś ma właśnie klinikę, przychodnię swoją i zatrudnia czterech terapeutów. I nie chodzi o to, żeby było napisane tam, kto pierwszy, to lepszy, zapraszamy panią psycholog do kina na przykład. No to hura, nam się pozabijali ci klienci, a pani psycholog jakby się dowiedziała, że może się umawiać z pacjentami, no to byłaby hulanka i swawola i w ogóle nie miała czasu na pracę, bo by tutaj pracowała w swojej klinice profesjonalnie i dystyngowanie według żelaznych zasad do 16, a po 16 wszyscy na imprezę, na karaoke na przykład. No fajna terapia, no nie? Pacjenci mogliby się w ogóle poznać razem, no wiecie, mogłoby się zrobić jakby za dobrze. Mi się wydaje, że następnym artykułem fundacji będzie taki temat, będzie karaoke jako doskonałe rozwinięcie terapii indywidualnej w ogóle, no nie? No. Potraktujmy to jako taki skromny żart na zakończenie tego sprawozdania z pracy fundacji. Dobrze, koniec już. Tam są jeszcze inne, wcześniej są, to są dwa takie ostatnie, takie dosyć ciekawe, ekskluzywne tematy, a wcześniej są bardzo poważne tematy forsowania autorytetu poprzez negatywne triki psychologiczne. Nie chcę się tego omawiać na szybko nawet. Temat 18. Degradacja empatii i delikatności w celu osiągnięcia szybkich korzyści oporawczych. Masakra, temat masakra i jeszcze większa masakra, temat 19, architektura cierpienia, masochizm i poświęcenie w służbie toksycznej walidacji. Nie, ja przepraszam, może to jest za gruby kaliber. Może to jest za gruby kaliber, ale wierzcie Państwo, bardzo ostatnio mocno zgłębiam temat molestowania psychicznego i pomagając jakby samemu, szukając rozwiązania pewnych realnych problemów, które dotykają mnie personalnie, osobiście, znajduję tematy, które naprawdę warto poruszyć, bo są ciekawe. I można się z nich dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. Dobrze, i jeszcze jedna mała, krótka sprawa na temat tego sprawozdania z dzisiaj. To jest to, iż przygotowuję ten dział, w którym klienci fundacji będą mogli, jeśli tylko odważą, umieścić materiały odnośnie swoich jakichś przykrych doświadczeń z oprawcą swoim. To jest samo jądro, punkt centralny istnienia i działania fundacji. I teraz pojawił się, nie wiem, czy pamiętacie Państwo mój wykład na temat, nie pamiętam, to jest chyba, bo to było chyba właśnie z 13 lutego. Na temat tego stopniowania delikatnego powiadamiania swojego oprawcy na temat tego, że się już ma materiały z jakieś zgromadzone przeciwko niemu i teraz chodzi o to, żeby się jakoś kulturalnie i super delikatnie porozumieć, żeby mogła zajść pewna uzdrawiająca zmiana w jego nastawieniu i zachowaniu, a żeby nie trzeba było sięgać po ostateczność, czyli do powiadomienia wymiaru sprawiedliwości o procederze nękania, zastraszania, gnębienia, molestowania psychicznego, znęcania. No, jest kilka słów, które można użyć. I do tej pory rozpatrywałem trzy możliwości. Po pierwsze, tylko poinformowanie, i to cały czas uważam, że to jest dobre. To jest tylko poinformowanie, że kogoś, że widziałeś tą stronę na przykład. No i wtedy już oprawca może zacząć się zastanawiać. Ale to jeszcze nic nie zrozumie. I to jest tak. Do czego, bo wcześniej jakby przygotowywałem tą fundację, czyli pierwsze zrobić, to jest tylko poinformowanie, że zainteresuje się tą fundacją, więc uważaj. Drugi stopień to było umieszczenie materiałów w formie wykropkowanej. I teraz tak, to wymaga specjalnego spreparowania tych dowodów, dostosowanie ich na potrzeby użycia w sposób anonimowy. I to jest ciężka praca osoby, która gromadzi materiał dowodowy, czyli bezpośrednio osoba poszkodowana. I oczywiście fundacja będzie robiła taki informacyjny kurs, jak sobie zorganizować te materiały. Ale to oczywiście każdy człowiek, który będzie chciał skorzystać z tego, będzie musiał sobie sam do tego jakby dojść i się domyślić, ale oczywiście jeśli tylko poprosi fundację o pomoc, fundacja od razu posłuży mu pomocą i go poinstruuje, jak zrobić, czym się różni materiał z wykropkowany i wypikany, żeby się nie pojawiały żadne newralgiczne informacje, od materiału przygotowanego już do doręczenia prokuraturze. Wiadomo. Tak, no dobra, zostawmy to, ponieważ dzisiaj myśląc na temat, jak to rozwiązać jeszcze skuteczniej, stworzyłem możliwość, która właśnie powinna się pojawić w pierwszym etapie informowania swojego oprawcy o tym, że ofiara będzie starała się go wychować i w jakiś sposób nawrócić. No. I teraz to wygląda w ten sposób, że niektóre przypadki bezpośrednio na tej stronie fundacji będą po prostu zabezpieczone hasłem. I proszę sobie wyobrazić, jest taka możliwość, że osoba korzystająca z usług fundacji powie tak, dobrze, umieść mi te materiały jako przykład, ale proszę zabezpiecz je hasłem, żebym ja, jako osoba poszkodowana, swojemu oprawcy mógł powiedzieć, wejdź sobie na tę stronę, kliknij sobie przypadek 5 i zaloguj się tym. Bo jeszcze to jest niepubliczne, ale już na stronie fundacji. Zobacz, jakie tam są materiały i zastanów się, czy przypadkiem nie chcesz zmienić swojego zachowania, bo jeśli nie zmienisz, to kolejnym krokiem będzie to, że ja zdejmę to hasło z tej blokady i każdy będzie mógł się zapoznać z tym materiałem. No. A kolejnym, i teraz wtedy właśnie się pojawi temat, czy ten materiał będzie wypikany, wykropkowany, czy nie. Ale to słuchajcie, no to właśnie działa w ten sposób, że to jest takie skomplikowane, ale już w tym momencie może osoba jakby zacząć szachować oprawcę swojego i także osoba, ta oprawca już widzi, że materiały są niewykropkowane, ale zabezpieczone hasłem, a w tym czasie ofiara może sobie przygotować ewentualnie materiał wykropkowany, no? Albo w ogóle po prostu pominąć w ogóle ten aspekt publikowania publicznie tych swoich przykrych doświadczeń. Tylko chodzi o to, żeby właśnie po prostu podzielić się, na przykład wrzucić te materiały, które są takie newralgiczne i skontaktować się z oprawcą swoim, na przykład, no nie? Załóżmy z, nie wiem, z rodzicem tego oprawcy albo z jakimś przyjacielem tego oprawcy i też mu dać hasło do tego przypadku. Żeby to już było na stronie fundacji i żeby sobie ofiara zadecydowała, którym osobom daje dostęp do wglądu do tego materiału. To może zadziałać mechanizm takiego nawrócenia się oprawcy, właśnie tym bardziej spotęgowany, że jakieś inne osoby mogą wziąć na stronę tego oprawcę i powiedzieć, słuchaj, co ty wyrabiasz? Wiesz, czym to się może skończyć? Przecież jak oni to złożą do prokuratury, to masz przejebane. No nie? I o to właśnie chodzi. Że nawet, czyli publikacja publiczna, czy to wypikana, czy nie wypikana, to jest opcja. Ale okazuje się, że być może to w ogóle nie będzie miało miejsca. Być może ludzie będą, dbając o swoją prywatność, będą tylko prosili, dobrze, wrzuć te materiały, ale zabezpiecz to hasłem, żebym mogła pokazać swojemu oprawcy, jak to wygląda. I nie nagrywając tych materiałów na USB albo na jakiejś płytce i przekazując pocztą pantoflową w kopercie czy gdzieś tam, tylko po prostu oprawca dostaje maila z linkiem i z hasłem i z wiadomością. Słuchaj, zacząłem współpracować z tą fundacją. To jest, oglądnij sobie, jakie już materiały mam na ciebie. Jak nie chcesz, żeby one trafiły do prokuratury, to się ogarnij. To wszystko... rewelacja. Żaden psycholog nie jest potrzebny. Nawet. Nie? Oczywiście, mało tego, taka na przykład ofiara, jak już ma to miejsce, ten kącik w internecie na stronie fundacji, gdzie ma złożone te swoje wyjaśnienia i chce pokazać katowi swojemu oprawcy, że zobacz, że te wyjaśnienia trafią do prokuratury, jak się nie ogarniesz. Nie? To ofiara ma wielkie pole manewru. Ofiara po pierwsze może właśnie rozdysponować ten materiał wśród tych osób, kluczowych osób, załóżmy z kręgu tego swojego oprawcy, które mogłyby wpłynąć na tego oprawcę swojego, żeby się opamiętał. Mało tego, może nawet wynająć psychologa. Może wynająć adwokata. Którym się tym państwom się zapłaci, prawda? Za zapoznanie się z tym materiałem i za spotkanie z oprawcą twoim. I czy to jest twój rodzic, czy to jest twoja żona, czy to jest twój mąż, zadzwoni do niej adwokat ze swojej kancelarii i zaprosi tą osobę na spotkanie, za które nawet ty zapłaciłeś, na przykład, i wyjaśni dosadnie. Proszę pana, osoba, która prosiła, żebym się z panem skontaktował, ma przygotowane te materiały, ja się zapoznałem z tymi materiałami i proszę mi wierzyć, jeśli pani się nie zmieni, ma pan po prostu pani przejebane. Będzie poważna sprawa w sądzie i grozi za takie traktowanie i na podstawie tych pism i tych zeznań, które są złożone już w formacie, przygotowane w formacie cyfrowej, to no, widzę to bardzo kiepsko, prawda? I jeśli słuchaj, prawnik twojemu oprawcy zwróci uwagę na coś takiego, no to twój oprawca osiwieje, no nie? I na pewno zmieni swoje nastawienie, nie? Swój sposób traktowania. No i to jest ta broń, wiesz, która ma ostrzec kata twojego, żeby się przestał nad tobą znęcać, żeby cię przestał zastraszać. Nie? Dobra, no jeszcze dodatkowo na przykład. No, dobra, no to już dalej, to już nie wiem. No słuchajcie, no ja to na razie tak trochę na sucho wszystko przerabiam, ale no najlepszą nauką jest doświadczenie. I trzeba to po prostu sprawdzić, jak to działa fizycznie. I jeśli uda się stworzyć mechanizm ostrzegania sprawcy przed konsekwencjami, ale skutecznego zaszachowania sprawcy, no to misja fundacji, to fundacja będzie miała złoty klucz do tego, żeby ofiary mogły sobie zacząć pomagać. Same. Zainspirowane podstawowymi radami fundacji. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko zostało powiedziane. Nie mam co więcej dodać. No, fundacja pracuje dalej. Czekamy na rejestrację No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Może jakaś reklama, promocja, może. Ja jeszcze myślałem o tym, żeby zaprosić do tej fundacji kilka osób, ale to są na razie plany bardzo wewnętrzne. Nie będę się chwalił tymi planami, bo te osoby pewnie muszą przemyśleć to, czy chcą się związać z tym projektem. No tak, no. A wiedzą Państwo, taka fundacja ma jakby wiele różnych działów, którymi te osoby mogą się zająć. Ja jako prezes, wiecie co, prezes musi myśleć o wszystkim, ale na przykład bardzo by się przydały mi osoby, które załóżmy dbają o, poprawiają artykuły, rozwijają artykuły, wymyślają nowe działy, budują bazę wiedzy, pod którą fundacja się będzie mogła podpisać. Są jeszcze i potrzebne osoby, które mają doświadczenie wiesz. Ja na razie nawet sobie sam z tego nie wyobrażam. No, może trochę za daleko wiesz, się fundacja, znaczy ja się jakby poruszam jakby w tym w planach, ale no nie, no, fundacja musi trzymać się w ryzach, prawda? Ważne jest, żeby spełniać główny cel, no nie? Ale chodzi o to również, żeby, no nie wiem, public relations, wiecie, kontakty międzynarodowe, profesjonalne kontakty pomiędzy profesjonalnymi podmiotami. No bo o co to chodzi? Chodzi o to, że ja jestem pomysłodawcą, ale ja nie jestem psychiatrą, ja nie jestem psychologiem, ja nie jestem funkcjonariuszem publicznym. Nie? Jeśli taka osoba by, jeśli ktoś z tych osób, z tego kręgu, tych profesjonalistów by się pojawił, odważyłby się na to, żeby się pojawić oficjalnie w tej fundacji, to teraz całej fundacji to daje zajebiście wielkie narzędzie, bo teraz ta osoba może korzystając ze swoich wpływów i swoich kręgów, w które już oficjalnie jest ta osoba wpisana, może zacząć reprezentować fundację z zupełnie innej pozycji. Rozumiecie Państwo? Mam podać przykład? No podam przykład. Na przykład do fundacji. Załóżmy, już mam taki ekstremalny przykład, na przykład, okej, okay, penitencjarystyka na przykład, nie? I przypadki znęcania się nad sobą więźniów w ogóle, na przykład w zakładach karnych, na przykład, nie? Wyobraźcie sobie, że do fundacji zgłasza się jakiś tam wydelegowany public relations z jakiegoś zakładu karnego, jakiś, nie wiem, właśnie psycholog więzienny na przykład. I może powiedzieć, ja jestem psychologiem więziennym, faktycznie jest problem nadużyć psychicznych się zdarza. Bardzo ciekawe by było to, jakby więźniowie zostali poinformowani na temat takiej fundacji, no żeby to powiedzmy wiedzieli. No ale wiecie, akurat zakłady karne to jest bardzo specyficzne miejsce, wiesz, to raczej to nie nastąpi. Dobra, to inny przykład. Wyobraźcie sobie Państwo na przykład, że właśnie no, nawiązuje kontakt właśnie do czego zmierzam, oficjalnie z psychologiem dyplomowanym. Albo na przykład towarzystwem pielęgniarek. Na przykład z jakąś dyplomowaną pielęgniarką. Teraz dyplomowany psycholog, dyplomowana pielęgniarka, dyplomowany lekarz, psychiatra, lekarz, psychiatra. Jakby fundacja miała w swoim składzie lekarza, psychiatrę, to wyszczeliwuje w kosmos tą fundację. Rozumiesz? Bo jak taki psychiatra albo psycholog na zjeździe jakichś swoich psychiatrów wystąpi publicznie do swojej grupy odbiorców i zagra kartą tą, no to jest desant tej fundacji na umysły tej grupy ludzi, prawda? Poza tym, dlatego fundacja się będzie starała z różnymi organizacjami współpracować w celu kolportażu informacji. Począwszy od Radia Maryja, jak ojciec Rydzyk powie dobre słowo na antenie na ten temat, to wiele osób się dowie o tej fundacji. Być może wiele słuchaczy Radia Maryja to są ludzie, nad którymi się znęcają inni. Nie wiem, może. Co szkodzi nawiązać współpracę z Radiem Maryja? Dobrze. To dziękuję na dzisiaj, szanowni państwo, i już może skończmy planowanie przyszłych kontaktów z instytucjami. Modlę się. A propos Radia Maryja, to się teraz modlę i naprawdę dzisiaj będę w nocy słuchał Radia Maryja. Żeby fundacja została zarejestrowana i żeby nie było żadnych problemów i żeby można było zacząć działać po prostu. Bo jak na razie strona jest fajna, wszystkie pomysły są rewelacyjne, ale na razie fundacja nie istnieje i fundacja jest w momencie rejestracji. I nie chciałbym, żeby ten moment rejestracji trwał Bóg wie ile. No nie? Więc niech to po prostu już zostanie klepnięte i przechodzimy do pomagania sobie, innym, wszystkim, współpracy międzynarodowej i współpracy z osobami, z gwiazdami, z osobami publicznymi, które na przykład mogłyby wystąpić w telewizji, w programie Pytanie na Śniadanie i swoją osobą i z własnego serca, swoją twarzą, nie? Opowiedzieć o tym temacie, poruszyć ten temat. A na końcu tego przemówienia do ludzi, no nie, powiedzieć, słuchajcie, jest takie miejsce, no nie, są sposoby, jak sobie pomóc, nie? Po prostu, no. Dobry temat, fajnie można pogadać sobie, można wylansować sobie własną osobę, gadając na ten temat, a można przy okazji zareklamować tą akcję, no nie? Bo im więcej osób się o tym dowie, tym więcej osób będzie mogło sobie pomóc, jeśli mają jakieś problemy. Prawda? To jest tak. Jak jest w pytaniu na śniadanie program dla kobiet w ciąży, no to wiadomo, nie wszyscy to, każdy to ogląda, ale jakiś gość sobie myśli, kurde, no nie jestem w ciąży, no. No ale szkoła rodzenia, no. Mężczyźni też oglądają Pytanie na śniadanie, no nie? Ale wyobraź sobie, że niektóre kobiety akurat z populacji akurat właśnie są w ciąży. No i trafiło. No nie? To właśnie jest program dla nich, nie? No więc być może w naszej super szczęśliwej polskiej populacji są pewne osoby, które borykają się z taką skrytą dewastacją psychiczno-psychologiczną i szukają sposobów. Jak to w ogóle odkryć, że coś takiego istnieje, jak to w ogóle zdefiniować, opisać i jak uzyskać pomoc. No i tym się zajmuje nasza fundacja i być może inni ciekawi ludzie, którzy mogą o tym opowiedzieć z własnego doświadczenia życiowego. Naprawdę będzie bardzo miło posłuchać, jak to wygląda z innej strony. No bo każdy ma psychikę, każdy ma jakieś traumy, każdy jest doświadczony w różny sposób i każdy na pewno ma doświadczenie, jak to jest mieć nad sobą, wiecie, jakąś presję, jakieś mechanizmy psychologiczne, które cię tłamszą, poniżają. No i to chodzi o to, żeby uczyć siebie i innych, jak wychodzić z takiej opresji, jak nie być ofiarą, jak walczyć o swoją godność. No jak w ten sposób zmienić świat na lepsze, bo jeśli, wiecie, wszyscy sobie pomogą, to po prostu ci oprawcy przestaną używać tych mechanizmów. Oni ich też trzeba uświadomić, bo może oni nawet nie wiedzą, że oni robią źle. I nie wiedzą, jak to. Ja to mam teraz wyjątkowo stanę w obronie jakichś oprawców, którzy po prostu nie wiedzą, co czynią, powiedzmy, no nie? Ale po prostu chodzi o to, żeby świat zmieniać na lepsze, no nie? I właśnie temat fundacji to jest właśnie sedno tego piekła, które trzeba w ogóle zmienić, bo to jest w ogóle niepotrzebne. Bo to są mechanizmy, które szkodzą jednej i drugiej osobie. No? Że osoba, która jest oprawcą, która nadużywa innych, ich gnębi i nęka, ona jakby sobie zapewnia taki krótkotrwały zastrzyk jakiejś adrenaliny wynikający z poniżania innych ludzi. Ale to jest niepotrzebne, bo jak nauczysz tą osobę, że nie musi być zła, żeby się dobrze czuć, to jak ją nauczysz innych metod, to zrozumie, to i ulży to tej ofierze biednej, i oprawca zrozumie, że nie musi być złą osobą i korzystać z tych technik, wiecie, z jakichś stalinowskich, no nie, piekielnych, żeby czuć swoją wartość, żeby być dowartościowany, wiesz. Słuchajcie, jak to wszystko odpali, to się skończy tak, że wszyscy zostaną po prostu, wiesz, uduchowionymi lamami z Tybetu po prostu. I będą sobie medytować, wiesz, jak Joda w lesie, wiesz, w krzakach. Zadowoleni z życia, wiesz. Om. Dobra, koniec dowcipów. Ale ja nie żartuję. Mówię, to jest naprawdę mądre. I samo się pisze, no. Przemyślałem, myślę o tym cały czas i co dzień coś tam dodaję, a jak już wiesz, się mi nazbiera, no to potem wychodzi takie przemówienie. Kłaniam się, pozdrawiam, dziękuję.